Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Żadna kara finansowa nie jest za wysoka, jeśli ratowane jest życie nienarodzonego dziecka. Życie ludzkie jest bezcenne, powiedział profesor Bogdan Chazan. W rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja lekarz odniósł się do kary blisko 70 tysięcy złotych nałożonej przez NFZ na szpital imienia Świętej Rodziny, którego dyrektorem jest profesor Chazan. Fundusz wszczął kontrolę w placówce po tym, jak profesor Chazan odmówił zabicia dziecka, powołując się na klauzulę sumienia. Minister zdrowia Bartosz Łukowicz przekazał wnioski z kontroli m.in. prokuraturze. Poinformował też, że kontrola krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii wykazała m.in., że u pacjentki z ciążą wysokiego ryzyka nie wykazano należytej staranności w zakresie oceny badań USG. Profesor Bogdan Chazan podkreślił, że wszystkie procedury zostały dopełnione z dokładnością i starannością zgodnie z prawem. Zarzut ten uznał za niezasadny.
Staranność była tutaj zachowana w najwyższym stopniu. Pacjentka była hospitalizowana trzykrotnie w szpitalu. Była kierowana na konsultację do Instytutu Matki i Dziecka. Panem konsultantem krajowym w czasie jego wizyty omawialiśmy przebieg dalszego postępowania, konieczność skierowania w późniejszym czasie do odbycia porodu do ośrodka referencyjnego w celu objęcia dziecka po urodzeniu intensywną opieką neonatologiczną i ewentualnie chirurgiczną. W klinice chirurgii noworodka ten zarzut uważam za niemający podstaw. Natomiast jeżeli chodzi o klauzulę sumienia, no to klauzula sumienia dotyczy pojedynczych osób, lekarzy, pielęgniarek, położnych, ale również dotyczy w szerokim sensie także i szpitala, zakładu opieki zdrowotnej. O tym mówi rezolucja Rady Europy.
Profesor dodał, że szpital odwoła się od kary nałożonej przez NFZ. Tymczasem matka, której profesor odmówił zabicia jej nienarodzonego dziecka, rozważa wystąpienie do sądu z pozwem. Będzie on uzależniony od wyników śledztwa prokuratorskiego wszczętego na wniosek posłów SLD. Sprawa nadal jest w toku, informuje prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska.
Planowane jest w toku postępowania przesłuchanie pokrzywdzonej, a nadto zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia o nadesłanie wszystkich dokumentów z kontroli przeprowadzonej przez ministerstwo.
W najbliższym czasie decyzję o przyszłości profesora Bogdana Chazana podejmie Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy. W obronę profesora zaangażowało się wiele środowisk. Listy ze wsparciem profesor otrzymuje także od pacjentów. Według urzędników NFZ zabicie człowieka nie kwalifikuje się jako zbrodnia. Za aborcję fundusz płaci szpitalowi 1350 zł. Za to, że do zabójstwa dziecka nienarodzonego nie doszło, szpital Świętej Rodziny zapłaci 70 tysięcy. Będą nowe taśmy, mocne i nie kelnerów, zapowiedział Michał Majewski, dziennikarz tygodnika Wprost. W poniedziałek prokuratura okręgowa Warszawa-Praga przekaże również więcej informacji dotyczących śledztwa w sprawie afery taśmowej. Kierowane są także kolejne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Informacje o istnieniu kolejnych nagrań pojawiły się już na początku wybuchu afery taśmowej, kiedy opublikowana została pierwsza rozmowa Bartłomieja Sienkiewicza z Markiem Belką. Redakcja Wprostu informowała wówczas o istnieniu nagrania rozmów wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem oraz Jana Kulczyka z prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim. Żadna nie ujrzała dotąd światła dziennego. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość, mówi, że już dotychczas ujawnione nagrania kompromitują obecny rząd.
Cały rząd Donalda Tuska jest do wymiany, do natychmiastowej. To, co mogliśmy przeczytać z taśmy prawdy, kompromituje Sikorskiego, Sienkiewicza i samego Donalda Tuska, bo skoro Donald Tusk utrzymuje na stanowisku Sienkiewicza, to znaczy, że przynajmniej, podkreślam, przynajmniej akceptuje ten deal, którego celem było niedopuszczenie do zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a więc zmanipulowanie wyniku wyborów. Taśmy powinny być opublikowane. Jest w interesie publicznym to, żeby opinia publiczna mogła dowiedzieć się, kim są ci, którzy dziś Polską rządzą. Żeby mogła zobaczyć, że to wszystko, co wcześniej mówili, było kłamstwem.
Zawiadomienie do prokuratora generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa NBP Marka Belkę wysłał dziś poseł Andrzej Jaworski. Chodzi o wiedzę prezesa NBP na temat Amber Gold. Z taśm Wprost wynika, że jeszcze przed wybuchem afery wiedział on, że Amber Gold to piramida finansowa. Mimo to nie ostrzegł Polaków, którzy ulokowali tam swoje oszczędności i stracili łącznie ponad 0,5 miliarda złotych.
Ważne jest, abyśmy dowiedzieli się, jak to się stało, że ktoś, kto był notowany, kto nie miał żadnego doświadczenia w sektorze bankowym, tak szybko potrafił doprowadzić do tego, aby firma przez niego założona była kojarzona jako bezpieczne źródło lokowania pieniędzy, a na dodatek była szybko właścicielem pierwszej tak dużej prywatnej linii lotniczej OLT Express. A na taśmach słyszymy także, że w całej tej sprawie była także prowadzona rozmowa dotycząca syna Donalda Tuska. Więc tych wątków jest tak dużo i są one tak poważne, ponieważ dotyczą tak dużej liczby Polaków i tak dużych kwot, że wydaje się zasadne i wręcz konieczne, aby prokurator generalny tą sprawą się zajął.
Śledztwo w sprawie afery taśmowej prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. W poniedziałek ma ona przekazać więcej informacji dotyczących postępowania. Prokurator generalny Andrzej Seremet, pytany, czy będzie to informacja o nowych zarzutach i zatrzymaniach w tej sprawie, odparł: nie chciałbym uprzedzać. Śledztwo rzeczywiście zatacza coraz szersze kręgi, dowiadujemy się o nowych wątkach, powiedział. Klub Prawo i Sprawiedliwość złożył w Sejmie projekt zmian w regulaminie Izby, który ma umożliwić profesorowi Piotrowi Glińskiemu wystąpienie podczas debaty nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności. Sejm zajmie się wnioskiem w przyszłą środę. Posłowie PiSu chcieli, aby tego dnia kandydat tej partii na premiera mógł zabrać głos w Sejmie, jednak marszałek Sejmu Ewa Kopacz oświadczyła, że nie pozwalają na to konstytucja i przepisy Sejmu. PiS nie zgadza się z tą decyzją, mówi poseł Beata Szydło, wiceprezes partii.
Skoro pani marszałek Kopacz uważa, że w tym stanie prawnym, który jest w tej chwili, nie może dojść do wystąpienia kandydata na premiera, pana profesora Piotra Glińskiego, w związku z tym, żeby spełnić formalnie jej oczekiwania, takie zmiany w regulaminie zgłosiliśmy. Natomiast my uważamy, że również i bez tych zmian pan profesor Piotr Gliński ma prawo wystąpienia w Sejmie. Jest rzeczą niespotykaną i niebywałą i traktujemy to tylko i wyłącznie jako wyraz złej i woli ze strony pani marszałek, dyktowany przede wszystkim koniunkturalnym politycznym interesem, że nie chce dopuścić pana profesora Piotra Glińskiego do wystąpienia.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała, że zwoła posiedzenie Konwentu Seniorów, który omówi propozycję zmian w regulaminie Izby. Propozycję oprócz PiSu zgłosił też SLD, który także rozważa własny wniosek o odwołanie rządu. Trwają uroczyste obchody z okazji 25. rocznicy odrodzenia Senatu. Głównym punktem było posiedzenie Senatu z udziałem senatorów pierwszej kadencji, prezydenta i premiera. Uczestnicy posiedzenia uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych senatorów. W piątek minęło dokładnie 25 lat od pierwszego posiedzenia wybranego w wolnych wyborach Senatu pierwszej kadencji. Były to pierwsze w pełni wolne wybory od 1945 roku. Solidarność zdobyła wówczas 99 ze 100 mandatów senatorskich. Jest to ważne wydarzenie w najnowszej historii Polski, ale brakuje rzetelnej oceny negatywnych skutków transformacji, mówi senator Jan Maria Jackowski.
Uroczystości są ważne, natomiast obóz rządzący próbuje z 25-lecia III RP zrobić taki propagandowy show i bardzo jednostronnie ocenia te zjawiska, nie starając się w debacie publicznej zaproponować rzetelnej dyskusji na temat blasków i cieni transformacji, bo niewątpliwie są i sprawy pozytywne, ale też są negatywne, tym między innymi, o czym też wspominałem w swoim przemówieniu, nierównomiernie podzielenie kosztów tak zwanej transformacji, ponieważ w wyniku prowadzonej polityki jedna grupa się nadmiernie bogaciła, natomiast miliony Polaków znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
W ramach obchodów nadano sali numer 176 imię Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora w latach 1989-2011. Zaprezentowano także film dokumentalny o senatorach pierwszej kadencji Wyrwaliśmy się na wolność. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe, a jutro Senat organizuje dzień otwarty. W Kałuszynie w województwie mazowieckim od kilku dni trwa protest przeciwko przeniesieniu krzyża, mogiły upamiętniającej 25 powstańców styczniowych. Decyzję o zmianie lokalizacji krzyża podjął burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński. Mieszkańcy podkreślają, że nie chodzi o sam znak krzyża, lecz o to, że w tym miejscu znajdują się szczątki zamordowanych powstańców. W tym samym miejscu znajduje się także targowisko. Protestujący obawiają się, że burmistrz przygotowuje plac na sprzedaż i domagają się ewentualnej ekshumacji poległych, by nie doszło do zbezczeszczenia zwłok. Mieczysław Witowski, mieszkaniec Kałuszyna, powiedział, że krzyżowi mogile zamordowanych należy się pamięć i szacunek, a sprawa spotyka się z ignorancją władz.
Jest remontowane targowisko. Pan burmistrz sobie tam umyślił, żeby przenieść tą mogiłę krzyż bliżej drogi, bo to jest na targowisku. To było postawione w 1910 roku i tam było to ogrodzone. Jak historycy mówią, jest tutaj pochowanych 25 powstańców, którzy zginęli pod Kuflewem. Kiedyś Kałuszyn podlegał pod gminę Kuflew. Myśmy zaprotestowali, ponieważ w pewnym sensie zostało tutaj trochę powiedziane nieprawda, że jest to tylko krzyż upamiętniający powstańców. I to jest nieprawda. Tutaj są pochowani powstańcy zamordowani przez Rosjan. I pochowani tutaj, w Kałuszynie, akurat w tym miejscu, ponieważ to było kiedyś targowisko bydlęce dla pohańbienia ich zwłok, bo to kiedyś takie było podejście.
Mieszkańcy Kałuszyna zapowiedzieli, że będą protestować do skutku i nie pozwolą na profanację ciał. Opowiadają się za pozostawieniem mogiły w miejscu, w którym znajduje się od 1910 roku. Na Ukrainie trwa tak zwana akcja antyterrorystyczna. Bazy separatystów ostrzeliwuje artyleria, a ich przywódcy opuszczają dotychczasowe bazy. Podczas ciężkich starć na wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 150 rebeliantów oraz dwaj żołnierze, poinformował rzecznik Sztabu Ukraińskich Sił Antyterrorystycznych. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrzej Parubij poinformował, że ukraińskie siły rządowe wyparły prorosyjskich separatystów z 17 miejscowości, ale Rosja wciąż przybliża do granicy swe wojska, a separatyści atakują granice z obu stron. Wciąż jednak możliwe jest ponowne zawieszenie broni, o które do Rosji apelują przedstawiciele USA i Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział w rozmowie telefonicznej z szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton, że Kijów jest gotów do rozmów w grupie kontaktowej w sobotę 5 lipca. W skład tej grupy wchodzą przedstawiciele władz Rosji i Ukrainy, a także separatyści z obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz przedstawiciele OBWE. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.